Radio Naukowe. Zaprasza Karolina Głowacka.
Dzień dobry, cieszę się, że jesteście. Więcej o projekcie i o mnie znajdziecie na radionaukowe.pl. Zajrzyjcie też na Facebooka i Instagrama. A jeśli spodobał Wam się ten podcast, możecie mnie wesprzeć na patronite.pl/radionaukowe. Z góry dziękuję. Wytrwałość to oznacza nazwa nowego łazika, który pracuje na Marsie. Perseverance ma wytrwale szukać śladów życia na czerwonej planecie, która kiedyś najprawdopodobniej w niczym nie przypominała współczesnej pustyni. Czy znajdzie? A może niedługo będziemy świadkami oglądania żywego organizmu na Marsie, bo swoją stopę postawi tam człowiek? Radio Naukowe, odcinek 27. Zaczynamy.
Ladies and gentlemen,
this discovery has taken a long time.
We have detected gravitational waves.
This year's prize is about rewriting the code of life.
My body is very limited. My mind is free to explore the universe.
We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
Otwarty umysł, połączenie ciekawych specjalizacji, neurobiologii, astrobiologii, a także zagadnień astronautycznych. Taką właśnie niezwykłą rozmówczynię mamy dzisiaj dla Was. Mogliście już trafić na wypowiedzi tej badaczki, bo media często proszą ją o komentarze dotyczące kolonizacji kosmosu. Pracowała m.in. w Europejskiej Agencji Kosmicznej w mocnej grupie Advanced Concept Team. Niedawno napisała też książkę Kosmos w praktyce. Ta badaczka została uhonorowana m.in. nagrodą imienia Artura Rojszczaka. To jest nagroda przyznawana osobom wyróżniającym się ponadprzeciętną pasją naukową, za chwilę to usłyszycie, a także przekraczaniem granic w swojej dziedzinie. Zaczynamy tradycyjnie od głośnej misji NASA z łazikiem właśnie, który swoją drogą jest solidnym łaziskiem, bo waży ponad tonę, a także dronem, bo nie wiem, czy wiecie, ale razem z łazikiem na Marsa poleciał właśnie dron, który szumnie nazywany jest helikopterem, choć jego szczytowe wysokości nad powierzchnią Marsa mają osiągać raptem 5 metrów. Ale nie bagatelizujemy tego, bo cała ta misja to jest naprawdę duże osiągnięcie technologiczne. No a sam dron, choć skromny, to przecież premierowy, bo nikt wcześniej, o ile wiemy, na Marsie nie latał. Później w rozmowie odlatujemy od Marsa i wybieramy się dużo dalej, zarówno w kosmos, jak i w przyszłość, bo zastanawiamy się nad tym, czy przyjdzie nam szukać planety B, jak możemy dokonywać naprawdę odległych podróży, zahibernowani, a może zmodyfikowani. No i wreszcie, ile może być form życia innych niż nasze, takich, które nam może być nawet trudno rozpoznać. Zapnijcie pasy, będzie się działo.
Radio Naukowe.
Doktor Agata Kołodziejczyk, specjalistka neurobiologii i astrobiologii, obecnie pracująca w Centrum Szkolenia dla Analogowych Astronautów, a wcześniej między innymi w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Dzień dobry, Agato.
Dzień dobry, Karolino. Witam serdecznie Państwa.
Czytam wszędzie, że łazik Perseverance, który został wysłany na Marsa, ma znaleźć ślady dawnego życia. A co jeśli znajdzie ślady życia już tam, teraz tam istniejącego?
No, będzie to na pewno ogromne odkrycie, które zmieni pewnie bardzo dużo również w naszym życiu. No ja nie ukrywam, że chciałabym, żeby tak wstrząsnęło coś ziemią, wstrząsnęło tą naszą kulturą, że tak powiem, tymi utartymi szlakami i marzę, żeby wreszcie coś ten kosmos nam odkrył więcej tej tajemnicy swojej.
Także. Żeby coś powiedział, a nie tylko milczał.
Tak, tak.
Ale myślisz, że to jest możliwe, że tam się kryje jakieś życie tu i teraz? Bo zwykle ja słyszę, nie, za sucho tam jest, nie ma szans.
Jest to oczywiście skomplikowane pytanie, dlatego że życie takie, jak jest tu na Ziemi, no nie zostało potwierdzone, nie zostało odkryte. No ale to tak jest jak i z wirusami. Nie wiemy, co mamy w sobie, jakie mamy bakterie, mikrobiomy, dopóki nie wyślemy konkretnej sondy, konkretnego testu na konkretne przeciwciało i wtedy prawdopodobnie się okaże, że jest albo nie ma. No też nie wiadomo, czy w danym miejscu jest, czy nie ma. Czyli czy ta sonda, którą wysyłamy na powierzchnię Marsa, czy w ogóle to jest dobry cel naszych poszukiwań? Czy nie powinniśmy zejść pod ziemię, pod ten grunt? który tam jest. Także to wszystko jest zbyt mało poznane, żebyśmy mogli jasno powiedzieć, że życia na Marsie nie ma. Mam nadzieję, że ta pierwsza misja astrobiologiczna, która obecnie jest realizowana właśnie na łaziku Perseverance, że ona troszeczkę więcej odsłoni nam możliwości i udzieli właśnie tych odpowiedzi, czy to życie istnieje, albo czy to życie istniało. No i oczywiście, czy życie może istnieć na Marsie, bo prawda, chcemy wrócić na Marsa i chcemy tam kolonizować planetę.
A no właśnie, to jest też wielki wątek i dużo trudności, ale no jakby nie patrzeć, to ludzie póki co sobie są w stanie poradzić z różnymi trudnościami. Skupmy się na początek na tym łaziku, który jest teraz tak medialny i nie ma się czemu dziwić. On wylądował w bardzo konkretnym miejscu, to jest krater Jezero. Tam, jak wyczytałam, miała być delta rzeki wpływająca do jeziora. Rozumiem więc, że naukowcy z NASA szukają śladów życia tam, gdzie by się ich spodziewali na Ziemi, że spodziewają się, że to mogło być trochę kopia, tak? Czyli szukamy w dawnych środowiskach wodnych. Taki jest pomysł, tak?
Tak, oczywiście to jest podążanie za hipotezą, że szukamy życia podobnego do ziemskiego, co jest jak najbardziej słuszne i jak najbardziej racjonalne. Natomiast ja... bardziej zwrócona w stronę koncepcji futurologicznych, uważam, że...
No trochę jesteś rewolucjonistką, tak myślę.
Znaczy troszeczkę zapuszczam się myślami i tam różnymi wybujałościami myślowymi w tą stronę, natomiast uważam, że życie mogło się rozwinąć w całkiem inny sposób i może ono mieć całkiem inną formę. Nie tyle nawet materialną, co formę energii. My nie mamy żadnych znaczników na poszukiwanie form życia energii. No to jest w ogóle cokolwiek, nie wiadomo co to jest. My nie wiemy co to jest czarna materia.
Ciemna materia. Mhm.
Czy to nie jest jakaś forma życia? Także ja wiem, że to jest tutaj teraz już bardzo, bardzo takie luźne myślenie, natomiast ja tylko chcę zwrócić i podkreślić, zwrócić uwagę na to, że my bardzo wąsko szukamy.
Czyli mówisz, że jesteśmy konserwatystami.
No też to wynika z tego, że my wiemy, jak to nasze życie badać, jak to nasze życie analizować, że tak powiem, troszeczkę się obeznaliśmy w tej dziedzinie i wiemy, co byśmy mogli powiedzieć, gdybyśmy znaleźli tego typu formy życiowe. Właśnie oparte na metabolizmie węgla, na tych wszystkich procesach, które obserwujemy w komórkach. Natomiast, no tak jak mówię, pytanie, czy wirus jest życiem? No nie jest życiem, w tej naszej definicji życia to nie są formy żywe, a jednak ile one robią modyfikacji DNA, przechodzą z jednego człowieka do drugiego, są niektóre wirusy, które wyrywają fragmenty kodu genetycznego i wpinają w inne organizmy i tak się przyspiesza ewolucja. Także no ja nie wiem, czy ta kataliza właśnie za pomocą form, które uznawane są za nieżywe, czy to nie jest czasem jakiś taki większy obraz, big picture się mówi, jakichś większych istot, o wiele bardziej inteligentnych i o wiele bardziej wielowymiarowych niż
nam się
wydaje.
To jest ciekawe właśnie z jaką definicją życia na pokładzie poleciał na Marsa łazik Perseverance, bo poleciał, jak rozumiem, z taką definicją właśnie konserwatywną, ziemską. Trudno trochę oczekiwać, żeby leciał z czymś innym, no bo jak, tak jak mówisz, znaleźć coś, czego nie mamy zdefiniowanego, coś, czego nie wiemy, jak to uchwycić. Ale no teraz powiem ci, że otworzyłaś mi w głowie takie drzwi, że zaczynam się zastanawiać, a może ten łazik już znalazł życie, tylko to przegapił po prostu.
No też to tak jest. Czy mrówka mogłaby odkryć, jak samoloty latają? Będąc na swoim poziomie, może docierają do niej fale akustyczne silników odrzutowych gdzieś tam z góry, ale pytanie, czy ona jest w stanie jakkolwiek pojąć, że to co lata, no może samo to, ten pancerz nie jest żywy, ale stworzyła go żywa istota, która jest notabene elementem, częścią ekosystemu ziemskiego. Więc patrząc właśnie tak z perspektywy mrówki, my się uczymy też pokory, widzieć, że to co my widzimy to jest to bardzo wąski właśnie wymiar, ale tak, zawsze w tych wszystkich dywagacjach, rozważaniach, poszukiwaniach życia w kosmosie podążamy za wodą. Bo woda jest takim bardzo dobrym medium do całego szeregu reakcji chemicznych, całego szeregu procesów właśnie katalitycznych, bardzo różne procesy zachodzą i woda jest tym medium, które poszukujemy wszędzie i to jest taki podstawowy jakby znacznik życia. No a że tej wody w kosmosie jest bardzo dużo, okazuje się, że jest ona wszędzie, no to trochę zaczyna się komplikować sprawa.
Nasza wyjątkowość spada troszeczkę też.
Tak, okazuje się, że tej wody jest wszędzie dosyć dużo. No nie jest ona w takim stanie skupienia jak u nas w formie ciekłej. Natomiast no jest ta woda. Okazuje się, że woda jest świetnym izolatorem promieniowania kosmicznego. Ponieważ ona nie wybija, tam właściwie nie ma takich właśnie tych protonów, które mogą być wybijane i tam jest dużo pustych miejsc, jest to naprawdę świetna warstwa ochronna. No tu można by dużo, dużo mówić na ten temat, natomiast jeszcze chciałam podkreślić to, że dopóki człowiek nie stanie na Marsie, to ja osobiście jestem bardzo sceptyczna, jeśli chodzi o wszelkie poszukiwania życia. Dlaczego człowiek, a nie maszyna? Dlatego, że człowiek ma unikalną zdolność łączenia puzli, łączenia kropek i wysnuwania wniosków,
które wcześniej nie zostały mu zaprogramowane, żeby je połączył.
Tak, z totalnie różnych bodźców. My nie musimy mieć wkodowanych algorytmów, co mamy zrobić, jak mamy zrobić, co mamy przeanalizować, tylko czasami docierają do nas informacje z różnych stron i my się dowiadujemy na przykład, że ktoś nas kocha. Ale my nie mamy próbników, nie badamy tętna osób, które z nami rozmawiają, prawda? Dociera do nas po prostu cały szereg ogromnej ilości bodźców, na podstawie której możemy wysnuć, czy coś się dzieje, czy nie, prawda?
Więc... Ale to znaczy, że nie wierzysz w potencjał sztucznej inteligencji, takiej naprawdę zasilonej dużą dawką danych, solidnej, takiej, która już sama siebie potrafi uczyć. Jak to się często mówi, dokonuje procesów, których sami twórcy nie do końca rozumieją, co się tam dzieje, ta czarna skrzynka i tak dalej, że ona tam coś pyk wymyśla i już jest od nas mądrzejsza. Takie jest często wyobrażenie o sztucznej inteligencji. Nie wierzysz w taki potencjał?
Czy wierzę? To nie jest kwestia może wiary, ale obie mamy dzieci i ja miałam tę przyjemność wychowywać już czwarte dziecko, mam na pokładzie, gdzie muszę dbać o to, żeby to dziecko się nauczyło. To nie jest sztuczna inteligencja, to jest rozwijająca się inteligencja ludzka. Obserwuję, jak ogromnie ciężkim procesem jest edukacja. Jest wpajanie pewnych właśnie mechanizmów, pewnych zachowań. Jak długo trwa mimo wszystko proces.
Tak, my jesteśmy teraz na etapie koncepcji łyżki. Łyżka, miska, buzia.
Na przykład. I skoro tak skomplikowany system sieci neuronowych, jaki jest ludzki mózg, on tyle lat musi się uczyć, musi przebywać w bardzo różnorodnym środowisku, ażeby móc właśnie wyciągać wnioski, ażeby móc podejmować właściwe decyzje, nieraz nawet 40-letnia osoba w moim wieku nie jest w stanie podjąć odpowiednich decyzji, ponieważ ma zbyt mało danych. Musi gdzieś tam pojechać, nie wiem, zgłębić tajniki, nie wiem, życia podwodnego, zanurkować, zobaczyć, jak mózg działa w totalnie innym środowisku, żeby pewne mechanizmy zrozumieć. I my się uczymy całe życie, więc ja nie wierzę, w tym sensie nie wierzę, żeby łatwo było nauczyć sztuczną inteligencję tak skomplikowanych operacji, jakim jest odkrywanie życia poza naszą planetą. Jeśli chodzi o proste rzeczy sztucznej inteligencji, to tak. Bardzo określona, ścisła dziedzina typu, nie wiem, wykrywanie raka ze zdjęć z, na przykład właśnie z USG. No ale to ja bym w życiu nie nazywała tego inteligencją, tylko bardziej analizą obrazu, zaawansowaną analizą obrazu.
Te koncepcje rewolucyjne są fascynujące i na pewno cię jeszcze o nie wypytam, ale chciałabym jeszcze sprowadzić naszą rozmowę może nie tyle na Ziemię, co na Marsa właśnie, takiego jaki on tam teraz jest. Jaki był wcześniej? Mówimy o tej wodzie, która w kosmosie jest powszechna, ale z naszej przynajmniej perspektywy kluczowe jest to, w jakim ona jest stanie. Czy jest stała, czy to jest wyłącznie tam para wodna, czy jednak jest ciekła. My poszukujemy tej ciekłej. No i właśnie jak to jest z tym Marsem, bo podobno on kiedyś wyglądał zupełnie inaczej. Teraz wiemy, pustynia wyschła, czerwona planeta, sam tam kurz lata i prawie nie ma atmosfery. A jak to było wcześniej? Czego my się spodziewamy? Bo z jakiejś przyczyny spodziewamy się, że to jednak na Marsie to życie było z większym prawdopodobieństwem. Nie wysłaliśmy na Wenus łazika, no to tam pewnie przez te chmury też, no ale jednak ten Mars jest w naszym centrum zainteresowania, więc jak on mógł wyglądać?
Więc ja oczywiście nie mam własnych badań, własnych analiz i pewnie nikt nie ma własnych analiz zdjęć Marsa sprzed 200 lat, żeby móc jasno i klarownie powiedzieć bez ani jednego procenta błędu, że Mars, na Marsie było życie. No po prostu oczywiście są pewne przesłanki. Te wszystkie obserwacje, które teraz mamy coraz to dokładniejsze, coraz to więcej danych uzyskujemy i na bazie tych właśnie danych, tych inputów możemy sugerować o tym, że przeszłość Marsa była podobna do naszej Ziemi. Ale tak jak mówię, to wszystko są hipotezy. No i faktycznie, no prawdopodobnie, tak jak to naukowcy mówią i ja też powtarzam za nimi, tutaj nie ma nic nowego, to jest to, że poprzez nauczenie się, co się stało z Marsem, dlaczego nie ma atmosfery, dlaczego Mars wygląda tak, a nie inaczej, może to pomóc naszej planecie przetrwać bardzo trudny czas, który być może nas czeka. Być może nas czeka apokalipsa właśnie, o której możemy się dowiedzieć z Marsa.
Mars byłby takim ostrzeżeniem dla nas?
Może nie ostrzeżeniem, to jest tak jak cykliczność życia. Widzimy, że życie to nie jest proces stały, to wszystko jest proces cykliczny, pokolenia się zmieniają i my ucząc się od naszych babć i dziadków możemy wiele się nauczyć też, czego nie robić w czasie młodego życia, żeby iść gładko i szczęśliwie przez świat, prawda? Żeby nie popełniać błędów. Więc ja myślę, że na pewno jest to jakieś inne stadium ewolucji w Układzie Słonecznym, od którego możemy się dużo nauczyć.
Ja myślę też, że ten łazik musiał być solidnie wyczyszczony, żeby nie zabrał ze sobą przypadkiem jakichś bakterii, bo to od razu byłoby gotowe, sensacyjne odkrycie na cały świat. Szkoda tylko, że pewnie byłoby nieprawdziwe, więc to jest też myślę naprawdę warte podkreślenia, że ta technologiczne zaawansowanie tego łazika jest naprawdę duże, ale wróćmy do tego, co ty mówisz, że sam łazik nie wystarczy, że on jest oczywiście istotny i w pewnym sensie, jak rozumiem, przygotowuje grunt pod jednak misję ludzką. Ale ta misja ludzka, jak wiemy, wiąże się z licznymi różnymi trudnościami, między innymi promieniowania, o którym wspomniałaś. To jest tak, że astronautka, który leciałby na Marsa, byłby trochę, no dobra, byłby oczywiście obudowany tym całym sprzętem, ale jednak troszkę byłby nagi wobec promieniowania, które może astronautę zaatakować. To zupełnie coś innego niż jest na Ziemi. My jesteśmy tutaj chronieni. Na czym polega ten kłopot z promieniowaniem?
Kłopot jest oczywiście z promieniowaniem i z samym transportem człowieka przez tyle miesięcy w bardzo ciasnej przestrzeni z ograniczonymi zasobami.
My teraz tymi lockdownami jesteśmy przyzwyczajeni, więc akurat... Taki mroczny żart, przepraszam.
Tak, i też właśnie nikt nie wie do końca, ponieważ znowu mamy teoretyczne przesłanki, agencje kosmiczne prześcigują się w wyliczaniu coraz to lepszych prawdopodobieństw uszkodzeń organizmu żywego pod wpływem różnych rodzajów promieniowania. Promieniowanie kosmiczne jest tym jednym z najbardziej, można powiedzieć, inwazyjny.
Bo nas tutaj chroni pole magnetyczne, tylko jeszcze dodajmy. Mhm.
Tak, najlepiej byłoby zahibernować ludzi w takiej podróży, a jeszcze rozwój technologii, jeśli chodzi o hibernację, jeszcze nie jesteśmy w stanie zahibernować człowieka. Przynajmniej nie robi się to oficjalnie, bo różne dochodzą informacje, że są...
A, może jakieś przecieki?
To znaczy mam... jakby to powiedzieć, pracowałam w Europejskiej Agencji Kosmicznej w zespole Hibernity, czyli myśmy się specjalizowali właśnie w udzielaniu opinii publicznej odpowiednich odpowiedzi związanych z hibernacją, no bo zadawano pytania Agencji Kosmicznej, czemu wy nie pracujecie nad hibernacją, przecież to jest jedno z najlepszych rozwiązań, no więc musiała się taka grupa pojawić, na zasadzie zapodrzepowania. Ludzie zadawali pytania, więc utworzono taką grupę od hibernacji w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Grupę stanowiły oczywiście osoby z agencji i tutaj ja byłam też zaangażowana jako neurobiolog, natomiast oprócz tego dołączyły dwa zespoły, jeden zespół niemiecki endokrynologów, czyli osób zajmujących się układem hormonalnym, oraz zespół włoskich naukowców zajmujących się neuroanatomią mózgu. Nie tylko mózgu, układu nerwowego. I celem tej grupy było zbadanie za stosunkowo tam niewielką ilość budżetu. Można powiedzieć, że poświęcono nie za dużo pieniążków, ale było wystarczające, żeby wprawić organizm, który nie zapada w taki obniżony metabolizm, my to nazywamy torpor, to jest taki delikatna wersja hibernacji, bo hibernacja to jest całkiem, prawda, niemalże obniżenie temperatury ciała do tej temperatury środowiska zewnętrznego i tak robią na przykład niedźwiedzie polarne, natomiast torpor to jest coś lżejszego, to robią wiewiórki, chomiki, gdzie one tak obniżają sobie temperaturę ciała do 19 stopni tylko, nie całkiem nisko spadają. I rzeczywiście to bicie serca jest o wiele wolniejsze, te zwierzęta nie muszą jeść, po prostu są w stanie takiego letargu. No i naukowcom z grupy Hibernity udało się wprowadzić w stan letargu, takiego torporu, szczury. Czyli osobniki nie wchodzące w ten obniżony w obniżony metabolizm.
Nieprzystosowane do tego naturalnie.
No ale proszę zwrócić uwagę, proszę Państwa i Ty Karolino, że przecież każda operacja na otwartym sercu wymaga schłodzenia organizmu i wręcz zastopowania akcji serca. Nie dzieje się to długo, ale my, mając odpowiednie środki chemiczne, odpowiednie leki, operując temperaturą ciała, jesteśmy w stanie również człowieka wprowadzić w taki stan. Moja córka miała dwie operacje na sercu. Dlaczego dwie? Ano dlatego, że była to zbyt skomplikowana wada, żeby za jednym otwarciem klatki można było właśnie w tym stanie obniżonego metabolizmu zoperować wszystkie wady. U dziecka małego jest to 45 minut, u starszych osób więcej, ale zawsze to jest właśnie to, że jest ograniczony czas. No i naukowcy pracują tak, żeby ten czas był długi, na tyle długi, żeby można było aż do Marsa dolecieć, bez jedzenia, bez picia, w takiej właśnie fazie letargu, najbezpieczniej. A jeszcze coś ciekawe, to okazało się, że organizmy, które właśnie pozostają w hibernacji, są o wiele mniej narażone na działanie promieniowania kosmicznego. Także to się wydaje naprawdę najbardziej rozsądną metodą, jak przetransportować ludzi bezpiecznie na Marsa.
A czy to by też pomogło w kwestii odczuwania czasu? I nie chodzi mi teraz tylko o psychiczne trudności, z jakimi astronauci czy astronautki mieliby się spotkać, będąc zamknięci w tym statku kosmicznym gdzieś tam pomiędzy. Nie ma gdzie uciec za bardzo w takich okolicznościach. To musiałoby być bardzo trudne. Niezwykle wytrzymałe osoby musiałyby to być. Ale właśnie też jeśli chodzi o odczuwanie czasu, bo przeczytałam, że mówiłaś o tym, jeśli dobrze pamiętam, że w czasie takiej podróży taka osoba się starzeje szybciej, więc dla niej mogłaby dolecieć na tego Marsa, nie wiem,
osłabiona, jak to powiedzieć? Czy ta hibernacja by to mogła powstrzymać właśnie, czy spowolnić?
Znowu teoretyczne przesłanki sugerują, że jeżeli byłby jedna osoba załogi na przykład na statku, która by opiekowała się całą resztą zahibernowanych osób, ta osoba w pewnym momencie mogłaby mieć tak uszkodzone neurony, że mogłaby mieć faktycznie problemy już nawet nie psychologiczne, co psychiatryczne, bardzo intensywne, mogłaby mieć totalne zaburzenia pamięci, no nie mówiąc o ośrodkach czasu, to w ogóle. Po prostu mogłoby się bardzo źle podziać. Także na pewno osoby, które byłyby w hibernacji, no byłyby znacząco ochronione przed tymi negatywnymi skutkami bycia raz w środowisku z deprywacją sensoryczną, no bo tutaj nie ma żadnych inputów, żadnych bodźców właściwie. Oczywiście no na pewno będą metody tego, jakby to powiedzieć, treningu sensorycznego, bo już to się dzieje na ziemi i w postaci właśnie augmented reality, virtual reality. Na pewno takie osoby by musiały grać w różne gry. Pytanie, na ile nasza świadomość zezwoliłaby nam na zanurzenie się w takim środowisku sztucznym? Na ile nasz mózg by nie stwierdził, że no fajnie, ale to wszystko jest miraż, to wszystko jest Matrix, a my chcemy do normalnego życia powrócić, prawda? Więc...
A co z tym starzeniem się jeszcze?
Tak, ze starzeniem to też jest bardzo ciekawe. Zauważono na podstawie ponad 500 osób było już w kosmosie, zauważono u większości z tych osób przyspieszone procesy starzenia, które wynikają ze środowiska bez grawitacji, gdzie mamy zaburzone też warunki oświetleniowe, ponieważ nie jest to organizm eksponowany na światło gwiazdy naturalne, tylko mamy cały czas światło sztuczne. Znowu to środowisko jest też sztuczne, można powiedzieć. I te wszystkie czynniki wpływają na procesy, które są to takie same jak u starszych ludzi, czyli właśnie ubytek w tkance kostnej, ubytek masy mięśniowej, masy organów. To wszystko, co obserwujemy właśnie w procesach starzenia. Czy to jest dokładnie to samo, co procesy starzenia? Nie powiedziałabym. Są to bardziej procesy adaptacji do nowego środowiska. No i oczywiście, że to środowisko jest bardziej szkodliwe, można powiedzieć, bardziej stresogenne, to wiadomo, że organizm się szybciej wyniszcza. Natomiast nie powiedziałabym, że jest to 1:1 proces starzenia. Ale, co jest bardzo dobre dla nas tu na Ziemi, to zaradzanie tym procesom w kosmosie prowadzi również do tego, że i my korzystamy, i my mamy nowe metody przeciwdziałania właśnie procesom starzenia.
Mówiłaś o hibernacji na stole operacyjnym, która de facto się odbywa, kiedy mamy operację dotyczącą serca. U dziecka powiedziałeś 45 minut, u dorosłego więcej, ale my tu mówimy o dniach, miesiącach potrzebnych do tego, żeby podróżować. Oraz w szpitalu to wszystko się dzieje pod kontrolą, ta cała aparatura i można szybko właśnie z tej, znaczy szybko, no względnie szybko z tej hibernacji pacjenta wyciągnąć. A w kosmosie, czy to mielibyśmy oddać maszynom do tego, żeby one rozbudzały te osoby? Czy wiemy, w jakim stanie one mogłyby się obudzić? Czy wiemy, jak długo moglibyśmy ich utrzymywać w takich warunkach? Bo kiedy mowa o hibernacji, to ten Mars zaczyna być taki mało ambitny. Tylko sobie myślimy, wyślijmy ich dużo dalej. Niech powiedzmy za 3 wieki nam coś powiedzą, nam tutaj będącym na Ziemi. No ale właśnie, czy jesteśmy już teraz coś w stanie powiedzieć, do czego jesteśmy w stanie doprowadzić właśnie te technologie hibernacji?
Tak, ja myślę, że telemedycyna się teraz rozwija bardzo intensywnie, jest to jedna z najbardziej rozwijających się gałęzi przemysłu, biznesu, więc tak, myślę, że będą maszyny takie, które nam zapewnią bezpieczeństwo, że tak powiem, od czasu hibernacji poprzez utrzymywanie wszystkich parametrów życiowych do wybudzenia. myślę, że to jest jak najbardziej możliwe, bo tutaj za wiele człowieka jako człowieka nie potrzebujemy. Natomiast na pewno po wybudzeniu potrzebny jest ten pierwiastek ludzki, jest bliskość osoby potrzebna. I myślę, że tego maszyny na pewno nie zastąpią. No chyba, że osoby będą odpowiednio wytrenowane, ale no ja sama niejednokrotnie byłam w szpitalu i wiem, że sama operacja, sam proces właśnie stół operacyjny, to wszystko to jest, można powiedzieć, proste, ale w pewnym momencie, jak już człowiek zaczyna dochodzić do siebie, to chce mieć człowieka, chce mieć bliskość kogoś, no właśnie. I tutaj no rozwiązaniem jest, że wszyscy się wybudzamy i...
No to lecieliby w kilka osób, tak.
Lecieliby w kilka osób i wszyscy by tak samo narzekali, że mają ból głowy, otępienie po tych wszystkich środkach chemicznych i że w sumie to mogliby obejrzeć jakiś film komediowy, żeby się zrelaksować, nie wiem. No. Tu oczywiście sobie tak żartujemy, ale na pewno będzie trzeba rozwiązać. To jak zaspokoić to zapotrzebowanie na człowieka.
Ale jednym zdaniem, myślisz, że to jest możliwe, że to jest przyszłość, właśnie kwestia hibernacji, że to jest przyszłość lotów kosmicznych, w twojej opinii?
Znaczy ja myślę, że jest to najbezpieczniejsze mimo wszystko. Druga możliwość, ale to też wymaga, ojojoj, to wymaga też wielu lat rozwoju technologii, nie mówiąc o przebrnięciu przez komisje bioetyczne, no to jest inżynieria genetyczna. I tworzenie ludzi, którzy są specjalnie dostosowani do warunków, które panują w kosmosie. My już wiemy, na szkiełkach już nam rosną komórki ludzkie z wszczepionymi białkami z takich archebakterii, które są bardzo odporne na promieniowanie różnego rodzaju. I wiemy, że te komórki ludzkie stają się również odporne na promieniowanie, no bo syntetyzują odpowiednie białko, które ich od wewnątrz chroni. Chroni te mechanizmy właśnie, chroni DNA, chroni kod genetyczny. Także to wszystko też się dzieje równolegle z rozwojem hibernacji. Natomiast no pytanie jest, jak to ugryźć od strony etycznej?
Bo to musiałby być zupełnie nowy człowiek, prawda? To nie można nie można zmodyfikować już dorosłego człowieka, tylko trzeba by, rozumiem, takiego brzdąca skonstruować w zasadzie. I później on byłby dorosły i trzeba by go zapytać, słuchaj, lecisz na tego Marsa czy nie? On powie, nie, nie chcę. A my mówimy, ej, ale myśmy tyle w ciebie zainwestowali. Trochę żartuję, ale tak naprawdę to są... No, teraz otworzyłaś... Puszkę Pandory chyba tym tematem.
Tak, tak. Dlatego ja nawet nie chcę za bardzo dotykać tego tematu. Jest to, tak jak mówię, jest to kwestia etyki, kwestia ściśle związana z transhumanizmem. Jest to nowy ruch, który niestety, jakby to powiedzieć, to nie jest wybór, to się dzieje na naszych oczach i to jest proces, który jest nieunikniony. Czyli za niedługo nasze dziecko może powiedzieć, mamo, ja nie chcę mieć twojej ręki, którą mi dałaś, ja chcę mieć ramię robotyczne, które robi dwa razy więcej, które się nie męczy i po prostu po co ja mam mieć problem, prawda? Jak jest taka technologia. Więc ja tylko czekam, kiedy zaczną się pojawiać takie dylematy, że człowiek będzie chciał być bardziej zintegrowany z maszynami, z robotami.
Myślisz, że ta misja ludzka na Marsa jest możliwa w jakim zakresie czasu oraz czy oni by stamtąd wrócili? Bo wystrzelenie rakiety z Ziemi jest trudne, a czy powrót z Marsa byłby równie trudny? A może to by była jednak misja w jedną stronę?
Są różne koncepcje. One way ticket, właśnie podróż w jedną stronę, projekt Mars One, to na pewno wiele z osób z Państwa słyszało. Projekt na razie został wyciszony, stłumiony, chociaż był bardzo głośny. Nie utrzymał się, a notabene założycielem tego projektu była osoba pracująca w Europejskiej Agencji Kosmicznej, także to też ciekawe. Miałam przyjemność tą osobą przeprowadzać kilka różnych prezentacji, wykładów, więc to był faktycznie koncept w jedną stronę i proszę Państwa, technologicznie my już możemy próbować lądować na Marsie. Mamy technologię, umiemy lądować, znaczy nie wszyscy umiemy, ale Amerykanie powiedzmy, że już wylądowali parę razy, że raczej umieliby wylądować statkiem, który miałby na swoich pokładach ludzi. I technologicznie jesteśmy jak najbardziej w stanie polecieć na Marsa teraz, no pytanie, czy te osoby przeżyją? Prawdopodobnie nie. I dlatego nie robimy takich głupstw, można powiedzieć, bo po co wziąć i zrobić misję, która jest stworzona na to, żeby ktoś tam zginął. Z drugiej strony uważam, że tak za 20 lat będzie możliwe zorganizowanie misji w dwie strony, która będzie na podobieństwo programu Apollo, czyli tylko tam polecieć, może 5-7 dni pobyć i wrócić. No też zależy, jak tam będzie przewidywany układ planetarny, tak żeby to było jak najszybciej. Ale tak jak mówię, 20 lat, ja już myślę, że to już nawet w planach agencji kosmicznych właśnie 2040 rok, to już tak mówili wszyscy, że to już będzie feasible, że to już będzie robialne.
5-7 dni na Marsie, a pytanie co z bazą na Marsie, że niech to będzie w dwie strony podróż, ale jednak na przykład taka, że się tam siedzi przez, nie wiem, rok marsjański powiedzmy. Taka baza byłaby wyzwaniem z różnych przyczyn, bo tam jest to promieniowanie, prawda, tam cieniuteńka atmosfera i tak dalej, i tak dalej. Ale to też jest możliwe, nie za 20 lat, ale w jakiejś dalszej perspektywie jest chyba możliwe.
To wszystko zależy od tego, co pokaże misja Perseverance. Na przykład teraz mamy na tym łaziku testowane materiały, które mają być częścią skafandrów kosmicznych na Marsie. Patrzymy, jak ten materiał ulega zniszczeniu, jakie procesy tam należy brać pod uwagę, jak zaprojektować właśnie skafander kosmiczny przyszłych ludzi na Marsie. Także to wszystko jest teraz badane, co oznacza, że zaczyna to nabierać sensu wszystko, żeby tych ludzi wysłać. Natomiast my bardzo blisko mamy Księżyc, który oczywiście jest okropnym środowiskiem, w porównaniu do Marsa jest o wiele gorzej. No ale jeżeli przetestujemy pewne rzeczy bliziutko, bo 3 dni drogi stąd na Księżycu i będziemy w stanie zbudować bazę w tak trudnych warunkach jak na Księżycu, to później wydaje nam się, że właśnie budowa bazy na Marsie, ja nawet nie mówię ludźmi, robotami, że to już będzie bardzo łatwa sprawa, ponieważ te technologie rozwijane są na Księżycu, a Księżyc sam nam narzuca to, że muszą być misje robotyczne, bo jest tam naprawdę źle, jeśli chodzi o człowieka i o życie. No i tutaj bardzo wielką pokładamy nadzieję. Ja sama jestem zrzeszona z wieloma organizacjami, które promują koncept wioski na Księżycu i jest to koncept, który bardzo posunie cywilizację ludzką do przodu. Właśnie w kwestiach znalezienia planety B.
A myślisz, że jej potrzebujemy naprawdę?
Myślę, że tak, że to jest nieuniknione. Chociażby wiek naszego Słońca jest określony. Wszystko ma swój czas. Tak jak już mówiliśmy w tej audycji, życie to nie jest stała. Życie jest procesem i musi być początek i musi być koniec. Życie na Ziemi z natury rzeczy też musi mieć swój początek i musi mieć koniec. Także to jest tylko kwestia czasu, a my po to mamy talenty, po to mamy ten dar eksploracji, żeby go wykorzystać i żeby nie zmarnować czasu, który jest nam dany, a mamy wspaniały czas. Prawdopodobnie wszyscy, którzy tu jesteśmy, będziemy świadkami pierwszego lądowania na Marsie. No to jest po prostu inna era, inna, no nie wiem, coś nie do pomyślenia, jak daleko umysł ludzki jest w stanie zmaterializować swoje marzenia. Także żyjemy w ciekawych czasach i
zważywszy jeszcze na to, zwrócę tylko uwagę, że nauka, która nas doprowadziła do tego miejsca, gdzie jesteśmy, ta nowożytna nauka w kontekście całego gatunku ludzkiego jest przecież młodziuteńka. Wymyślenie naukowego sposobu myślenia nie było takie proste, bo czasami trzeba myśleć inaczej niż nam to, że tak powiem, biologia sugeruje na początku. Cały ten system, te wszystkie sposoby dochodzenia do prawdy przyrody, to jest rzecz naprawdę nowa, więc daleko zaszliśmy w tym czasie, ale powiedz jeszcze tylko, o jakiej perspektywie czasowej mówisz, kiedy myślisz o potrzebie planety B dla całej ludzkości, bo rozumiem, że to jest koncepcja przeprowadzki. Nie tylko chyba ze względu na zmiany klimatyczne, tylko właśnie na Słońce. Jak wiemy, Słońce będzie puchło, aż w końcu po prostu będzie takie duże, że wchłonie Ziemię, no ale ta perspektywa jest dość duża, więc jak myślisz, kiedy ludzie będą musieli się gdzieś przeprowadzić, jeśli jeszcze, jak to się mówi, wzajemnie się nie pozabijamy wszyscy tutaj?
No, no właśnie ja myślę, że Karolino, o to chodzi najbardziej, że my się sami będziemy chcieli zniszczyć.
Czyli nie Słońce nas pogoni, tylko sami sobie zrobimy tutaj krzywdę?
Tak, ja myślę, że bardziej tutaj jest ten problem, że o ile nie zmieni się to nasze myślenie, ta nasza sztuczna hierarchia, gdzie my postawiliśmy się ad hoc na samym szczycie piramidy zależności, i to jest oczywiście tak jak układ heliocentryczny i geocentryczny. To jest totalnie nie na miejscu, wszystko się nie zgadza i dopóki my będziemy postępować zgodnie ze ślepymi założeniami, że jesteśmy na szczycie piramidy zależności przeróżnych, dopóty będziemy niszczyć naszą planetę. I albo ma się pojawić nowy Kopernik, który właśnie zmieni tą teorię z antropocentrycznej, bo tak to się fachowo nazywa, czyli że wszystko się kręci wokół człowieka, na jakąś bardziej przyjazną środowisku i wdroży się to na wszystkich szczeblach, tak żeby to miało sens, albo potrzeba jest nowego odkrycia, nowego lądu. Czyli po prostu tak jak odkrywano Amerykę i się i to odkrycie wpłynęło na ogromny rozwój cywilizacji, tak jak projekt Apollo, odkrycie Księżyca, stanięcie na Księżycu zainicjowało rozwój Silicon Valley, Doliny Krzemowej. I mamy teraz już po prostu całkiem inny świat. Mamy telefony komórkowe, mamy laptopy, mamy internet. To wszystko, czyli widzimy,
zdane, że... Zdane nagrywanie podcastów, których wysłuchacie gdzieś tam ze swoich telefonów, przez bezprzewodowe słuchawki, pewnie na Bluetootha i tak dalej, to wszystko się z czegoś wzięło.
Dokładnie. I proszę zauważyć, że to wszystko się bierze z odkrywania nowych lądów. Im bardziej rozszerzamy naszą eksplorację, tym bardziej nas to mobilizuje do tworzenia, to jest właśnie tak jak to Lem powiedział, że jedna technologia powoduje, katalizuje pączkowanie nowych, że to po prostu jest proces nieunikniony.
Czyli to jest tak, że prędzej czy później będziemy musieli opuścić Ziemię, jeśli będziemy istnieli jeszcze jako gatunek. Pogadajmy jeszcze o tym innym życiu we wszechświecie, w kosmosie, bo ty na początku powiedziałaś o koncepcjach istnienia życia, życie jako energia. Co to jest za koncepcja? Jakby to się miało objawiać? Powiedz coś więcej.
Jeju, jest tyle książek na ten temat, także tutaj ja nie chcę absolutnie zanudzić jakąś teorią, natomiast wydaje mi się z własnego życia, że bardzo dużo ludzi niestety popada w takie stany braku energii. To jakby tak głębiej wniknął, to jest związane z serotoniną w mózgu. Serotonina jest świetną taką neuroaminą, nazywana jest też hormonem szczęścia. Natomiast ja się zajmowałam naukowo serotoniną i zauważyliśmy w naszych neuroanatomicznych dywagacjach, że, a raczej obserwacjach, nie dywagacjach, bo my to wszystko musieliśmy mieć czarno na białym w mikroskopie konfokalnym, udowodnione, że to co my zakładamy faktycznie się dzieje. I widzieliśmy, że serotonina ma ogromny wpływ na to, jak patrzymy na świat. Czy mamy oczy otwarte na świat, czy jesteśmy w stanie, uwaga, absorbować energię świata, absorbować energię w postaci bodźców i ta energia, te bodźce karmią nasz umysł, napędzają nasz umysł całym szeregiem eksplozji, potencjałów, wyładowań elektrycznych. Tam po prostu wszystko hula, pompy pracują. No tutaj to, ojoj, to jest coś pięknego, co się dzieje w mózgu pod wpływem otwarcia naszego umysłu na bodźce.
Czyli jeśli dobrze rozumiem, to zorientowanie się, że bodźce zewnętrzne, ich
percepcję tych bodźców. To ma przełożenie fizyko-chemiczne na to, co się dzieje w naszym mózgu, więc to nie są teraz takie opowieści, tam nie wiem, trzymajcie się i bądźcie dla siebie mili. Chcę to sprowadzić do takiej twardej nauki, bo tym się przecież zajmujesz, żebyśmy to dobrze rozumieli. I rozumiem, że to jest taki punkt wyjścia do innym myśleniu o życiu w ogóle.
To jest tylko gdzieś tam ulotnie obserwujemy w jakichś takich śladach na naszych preparatach mikroskopowych, czujemy tą energię, czujemy, że ojej, tutaj był po prostu no, wulkan elektronów, to tutaj musiało się coś niesamowitego dziać, ale to wszystko to jest tylko taka kalka czegoś, co tak naprawdę no, nie jesteśmy w stanie zrobić z tego filmu i odwzorować krok po kroku, co się działo, bo my utrwalamy po prostu jeden odcinek sieci neuronowej i co tam się w danym momencie stało, dana chemia, jaka tam zaistniała.
My jesteśmy jak ta mrówka, która nie rozumie tego, co się dzieje w kosmosie. Gdzie nas ustawiasz w takim razie w tym kosmicznym, nie wiem jakiego użycie słowa, zoo może?
Nazwijmy rzecz po imieniu, że my jesteśmy w kosmosie. Ziemia jest to taki wielki statek kosmiczny, który sobie wędruje, cały czas zmienia swoje położenie właśnie w osi X, Y, Z, w bliżej nieokreślonej przestrzeni, bo naukowcy do dziś dnia nie wiedzą, gdzie jest koniec tego wszystkiego, gdzie jest granica kosmosu i czy jest, tak, to wszystko jest, no sam ten fakt kosmologiczny pobudza do myślenia, ojej, jak mało my wiemy o tym wszystkim, co się z nami dzieje.
Czyli co, w kosmosie są zaawansowane cywilizacje?
Bardzo bym się zdziwiła, gdyby tak nie było, dlatego że zarówno przesłanki racjonalne, czyli równanie Drake'a, twierdzi, że jest ich bardzo wiele i na różnych stopniach zaawansowania, w tym oczywiście na bardzo wysokich. Także idąc za tą ścieżką racjonalnym, muszę powiedzieć tak, a idąc za ścieżką nieracjonalną, też muszę powiedzieć tak.
No ciekawe, czy ci kosmici kiedyś do nas zajrzą. Doktor Agata Kołodziejczyk, specjalistka neurobiologii, astrobiologii. Mogą Państwo przeczytać na przykład książkę doktor Kołodziejczyk, Kosmos w praktyce. Ona wyszła, zdaje się, w roku 2020, więc mamy teraz mniej więcej rocznicę. Bardzo dziękuję za tę niezwykle otwierającą rozmowę.
Również bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że Państwo też zostali zainspirowani i tutaj Karolina, jak uważasz, że można tam się kontaktować, to oczywiście serdecznie zapraszam.
Będzie mi bardzo miło. Dziękuję bardzo.
Radio naukowe.
Przygotowanie każdego odcinka zajmuje wiele godzin pracy, więc jeśli podoba Wam się ten podcast, chcecie, żeby się ukazywał, żeby się rozwijał, to możecie mnie wesprzeć w serwisie Patronite. Od progu 10 zł zapraszam do grupy na Facebooku, gdzie prywatnie, swobodnie rozmawiamy na tematy Radia Naukowego. Polecam i z góry dziękuję.
To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia!